Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boże. Ale Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Jezus wchodzi w szabat do synagogi i naucza. To będzie zwyczajny obraz Jego misji. Jest w rodzinnych okolicach, nad Jeziorem Galilejskim. Prorok, który jest u siebie, w swojej rodzinnej okolicy. To, jak dowiadujemy się z dalszych kart Ewangelii, była często dla Jezusa trudna sytuacja, być uznanym we własnej ojczyźnie. Słyszą go w jego nauczaniu w synagodze, gdy zebrali się, aby czcić Boga, aby go słyszeć ze świętych pism, które się odczytywało, a potem następowało nauczanie, które miało przybliżyć, wyjaśnić i wyrazić w języku współczesnym to, co Bóg kiedyś powiedział do przodków na historycznych już kartach świętych pism. I doświadczyli wówczas w synagodze czegoś innego, gdy usłyszeli Jezusa, jak mówi Ewangelia. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Nagle stało się coś innego w synagodze. Niezwykła homilia, jakbyśmy to dzisiaj wyrazili. Ale gdy Jezus zaczął mówić, zaczęli doświadczać mocy, mocy Boga. Zwyczajnie sposób nauczania polegał na tym, że często wykładało się Pismo Święte w oparciu o tradycję nauczania mistrzów. Rabbi X powiedział, że Rabbi Y powiedział, cytując Święte Pisma. Tymczasem Jezus wykładał im głos Boga bezpośrednio z tych pism. I do tego jeszcze odczuwali moc tego słowa. Ta moc przypomina słowo Boga w Jego mocy stwórczej. Już w pierwszym tekście Świętego Pisma słyszymy słowo Boga, które stwarza. Bóg mówi i dzieją się rzeczy. I zaczyna się stawać świat, a później stanie się człowiek. To słowo i jego moc. Jeśli coś z tego doświadczają u Jezusa, gdy On mówi, doświadczają Boga w Jego mocy. I to ich zdumiało. To było inne od zwyczajnego nauczania, od wykładania i przekazywania. I zaraz potem wydarzenie w tej Ewangelii. Człowiek opętany przez nieczystego ducha zaczyna wołać. To słowo z mocą wywołuje efekt w świecie. Tym efektem, jak widać w synagodze, jest sprzeciw. sprzeciw sił i mocy antyboskich, bo one są i działają na ludzi. Świadkiem tego jest ten człowiek opętany przez nieczystego ducha. Duch nieczysty to nie duch nieczystości seksualnej. W tym języku i w tej scenie chodzi o coś o wiele większego. Duch czysty, to znaczy duch od Boga, wnika w człowieka i sprawia, że człowiek porusza się przez ten świat, będąc podobnym do Boga. I tak w tradycji wiary Izraela działo się cały czas. Duch Boga wnikał w człowieka i ten był uzdalniany do wykonywania dzieł Boga w tym świecie, czyli do wprowadzania dobra wszędzie tam, gdzie ten świat był degradowany przez zło. I to wywoływało sprzeciw i opór. I było jednocześnie znakiem, że tu naprawdę dzieją się rzeczy Boga, że to Słowo ma moc i naprawdę zmienia świat. I gdy Jezus zaczął nauczać i oni odczuli moc Słowa, to znaczy moc Boga, który mówił, zaraz potem mogli zobaczyć w wydarzeniu to, co odczuli w Słowie. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Krzyczy duch nieczysty, który opanował człowieka. To jest wyrażenie, które mówi o siłach przeciwnych Bogu, czyli siłach wywołujących zło, jakiekolwiek rodzaju. A zło oznacza degradację życia człowieka i jego zniszczenie. To opanowało tego biedaka w synagodze. Nie wiemy dokładnie, co to było, ale określenie duch nieczysty oznaczało, jego życie było zagrożone. On cały był zagrożony. I to jest przeciwne woli Boga. I stąd pierwsze zderzenie Jezusa po jego słowie mocy, które wypowiedział po odczytaniu Pisma. Zaraz wydarzenie tego rodzaju. Czego chcesz od nas? Mówi nieczysty duch ustami tego człowieka. Duch nieczysty nie jest duchem człowieka. To coś z zewnątrz, co zmienia człowieka. Bo on ze swojej natury jest podobny do Boga i duch Boga harmonizuje z człowieczeństwem. A duch przeciwny Bogu degraduje człowieczeństwo. Słyszymy zatem przez usta tego człowieka w synagodze coś nienaturalnego w człowieku, nieodpowiadającego jego naturze. A jego naturą jest być stworzonym na podobieństwo Boga. Wszystko, co nie harmonizuje z Bogiem i co wchodzi w człowieka, zmienia go tak, że staje się nie sobą, ale kimś obcym. I w tej scenie słyszymy obcego, który mówi ustami tego człowieka. I Jezus przywraca tego człowieka do niego samego. I na tym polega misja Jezusa. Przywracać ludzi do tego, żeby byli sobą, bo zło ich odczłowiecza. I staje się, sprawia, że stają się obcymi dla siebie, dla innych i dla Boga. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Krzyczy ten duch obcy w tym człowieku. I oni na to patrzą, wszyscy w synagodze, co się będzie dalej dziać. To pytanie nie rozbrzmiewa tylko wówczas w Kapernaum. Ono rozbrzmiewa przez wszystkie wieki, aż do dziś i będzie brzmiało dalej. Gdy spotyka się jakiekolwiek zło, jakakolwiek siła zła, czy to osobowa, czy nie, tutaj mamy do czynienia z postacią osobową zła, krzyczącą do Jezusa. Czego od nas chcesz? co jest między tobą a mną, dokładniej możemy przetłumaczyć. To idiomatyczne wyrażenie w języku hebrajskim oznacza: nie mamy ze sobą nic wspólnego, dzieli nas przepaść. Czego chcesz od nas? I w następnym zdaniu: przyszedłeś nas zgubić. Krzyczy pojedynczy duch, a w imieniu mnogości, w imieniu legionu duchów. Wiem, kim jesteś, świętym Bożym. Trzeci element tego krzyku. Pierwsze pytanie, drugi cel misji Jezusa: zniszczenie duchów nieczystych w ludziach. A kto to robi? Święty Boga. To znaczy, czyni to Jego mocą, mocą Boga Stwórcy wszystkiego, co jest. Dzieją się rzeczy o wiele większe niż tylko utarczki między ludźmi. I o to właśnie chodzi. Od początku, gdy pojawia się Jezus, Mesjasz, Chrystus, namaszczony przez Boga, zapowiadany przez Mojżesza i oczekiwany przez pokolenia w Izraelu, nareszcie przychodzi ktoś, kto wypowiada słowa Boga, a słowo Boga jest skuteczne, wywołuje skutki na tej ziemi. Jak widać to w scenie w synagodze od razu. Mamy dowód na moc Jezusowego Słowa. A ta moc oznacza uwalnianie ludzi z nieczystych duchów w nich, bo to ich odczłowiecza i wyobcowuje. Stają się obcymi. Nie są ani sobą, ani podobni do Boga. To wymowa tej sceny i mocny początek misji Jezusa w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Tak Jezus zaczyna i programowo zaczyna, bo po tym, co się stało w synagodze w Kafarnaum, wszyscy w Galilei mieli poznać, co jest prawdziwą misją Jezusa, co jest jej celem. I to powiedziały duchy nieczyste. Przyszedłeś nas zgubić. Zguba sił zła oznacza ratunek człowieka. To jest celem Jezusa. Nie zgubę człowieka. Zgubę duchów nieczystych. Duchów zła, które krążą po świecie i wchodzą w ludzi. Możemy je nazywać wieloma imionami, bo mają wiele imion. I zmieniają te imiona w zależności od historii, od epoki historycznej. I będą jeszcze mieli wiele nowych imion w historii ludzi, bo każda epoka ma swoje duchy zła, które wchodzą w ludzi, wyobcowują ich, czynią z nich obcych. Obcych dla Boga, obcych dla ludzi i obcych dla siebie. Wynaturzają ich. I tak przepadają ludzie. A misją Jezusa jest właśnie wypędzanie tych duchów zła. I to dzieje się w tej synagodze. Milcz i wyjdź z niego. Duchy mają milczeć, pierwszy rozkaz Jezusa. A później wyjść z ludzi. Nic dziwnego, że starcie Jezusa z takim światem jest starciem na śmierć i życie. Tak było wówczas i tak jest dzisiaj i tak będzie zawsze. To starcie na śmierć i życie. I to nie jest tylko ideologiczny spór. Jezus ma taką opinię o takiej rzeczy, a my mamy inną. To spór na śmierć i życie. To starcie o życie i śmierć. I odczuwamy to na sobie, jeśli naprawdę idziemy za Jezusem i będziemy to odczuwać. Ale w to warto się zaangażować, bo to nie kwestia opinii, ideologii i poglądów. To kwestia życia, ratowania życia własnego i innych. I to zupełnie inna rzeczywistość niż mówienie, które oznacza gadanie. To nie ideologia, która ma spływać od nas w świat, kiedy głosimy Słowo Boga. Wszyscy, gdy jesteśmy wierzącymi, mamy Bogu stanąć do dyspozycji, aby przez nas mówił. A gdy On przez nas mówi, to słowa Jego mają moc i to będzie odczuwane. I właśnie ta odczuwana różnica między mówieniem, które jest gadaniem, a mówieniem, które zmienia świat, bo niesie ze sobą moc twórczą Boga, tak jak kiedyś na początku, będzie dostrzegana. I dlatego za Jezusem szły tłumy wówczas. Nie po to tylko, żeby Go po prostu posłuchać, żeby posłuchać czegoś nowego. Owszem, kończy się ta Ewangelia takim słowem. Nowa jakaś nauka z mocą. I to jest różnica. Nie chodzi o nowość dla nowości. Paweł, gdy stanął kiedyś na Areopagu i mówił im Słowo Boga z mocą, mądrym intelektualistom starożytnej Grecji, powiedziane jest w Dziejach Apostolskich, że spotkał się z porażką wówczas, ponieważ mu powiedzieli, że go posłuchają innym razem, kiedy zaczął im mówić o zmartwychwstaniu. I dzisiaj dzieje się podobnie. Wielu mądrych w swoich oczach mówi: posłuchamy was innym razem. Ale Paweł głosił słowa mocy. I oni ze swoim szukaniem nowości, jak mówią Dzieje Apostolskie, gonili za nowościami, a spotkali się z nowym słowem mocy i zlekceważyli je. Ale nie zmieniło to dalszego biegu wypadku. To słowo mocy głoszone przez Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa, inaczej słowo Chrystusa, które się rozlegało przez Pawła, zaczęło zmieniać Grecję. A oni w swoich nowościach i dyskusjach o nowościach na Areopagu już nie mogli zmienić niczego. I tak toczą się dzieje tego świata. Ludzie, którzy stawiają się Bogu do dyspozycji, żeby przez nich mówił, są posyłani nie ze swoimi słowami, tylko ze słowami Boga, który sprawia, że świat się zmienia. A widać to po ludziach, bo nie wystarczy przedstawiać rzeczy. Znakiem mocy Boga jest zmiana człowieka. Kiedy duch zła wychodzi z człowieka, ten zaczyna być sobą. To największy cud i największa moc, jakiej możemy doświadczyć. Bo łatwo przesuwać rzeczy, ale tak zmienić człowieka, tak uratować mu życie, może tylko Bóg. I On ratuje najpierw nas, a potem chce przez nas ratować innych.